Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór Państwu. Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Dla Państwa realizuje tę audycję Andrzej Pianowski, a moim Państwa gośćmi są dzisiaj młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jak co tydzień w poniedziałki spotykamy się, by porozmawiać o sprawach młodzieży właśnie z grupami, ruchami, stowarzyszeniami, ale również grupami nieformalnymi, o sprawach młodzieży, o tym, co się dzieje ciekawego, o ich pasjach, o ich też zainteresowaniach. Dziś również chcemy podnieść tematy związane z młodzieżą katolicką w tym przypadku, no ale jest też to dzień, w którym przeżywamy smutek jako Polska, jako naród, jako osoby, które są również zaangażowane czy w życie właśnie dziennikarskie, czy jak tu młodzież w życie społeczne. I jak się okazuje, też te trudne tematy no, nie omijają nas. Mamy już informacje od jakiegoś czasu, że w nocy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uległ właśnie, no, został raniony nożem, tak, dziś w nocy przeszedł długą 5-godzinną operację. No a dziś przegrali walkę o życie prezydenta, pan prezydent Adamowicz. Zmarł, cześć jego pamięci, tak mówili lekarze. Z żalem zawiadamiali o jego śmierci. Z całego świata spływają kondolencje po śmierci prezydenta Gdańska. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że ogłosi żałobę narodową w dzień wybrany przez rodzinę jako dzień pogrzebu Pawła Adamowicza. Prokuratura postawiła zarzuty zabójcy. Podejrzany nie przyznał się do winy. A w miastach w całej Polsce odbywają się wiece solidarności z Gdańskiem, również i w naszym województwie. Takie rzeczy dzieją się chociażby i teraz, zapowiadane zarówno w dużych miastach, ale i również w miastach naszego województwa. No i też nam przypada tutaj w takim może przykrym momencie też o tej sprawie wspomnieć, bo nie sposób od niej nie zacząć tej naszej audycji. No i do Was pytanie, młodzi przyjaciele, młodzi, którzy też obserwujecie życie, które się dzieje, też jesteście osobami, które pracują, więc te informacje spływają po trochę do Was. Jak Wy odbieracie to, co stało się w tej ostatniej dobie? Ta śmierć, jak Wy ją odbieracie, ten czas?
No, wydarzyła się na pewno wielka tragedia. Wyrazy współczucia dla rodziny i wszystkim bliskim osobom pana Adamowicza. Na pewno jest to dla wszystkich szok i na pewno popłynie modlitwa z całej Polski i od tutaj na pewno lokalnej
już ta modlitwa płynie, już właśnie tak jak mówiłeś, Łukasz, solidaryzuje się cała Polska ze sobą, wszystkie miasta razem. I też nie da się nie zauważyć, że jest to kolejna tragedia w przeciągu kilkunastu dni nowego roku, która się wydarzyła, co no, to jest trudny czas dla Polski na pewno w ostatniej.
To już będzie druga żałoba narodowa. Tak, tak. Przypominacie, rozumiem, ten czas żałoby po też młodych ludziach, 5-15-latek, które miały świętować i radośnie świętować swoją młodość. Tak nagle straciły swoje życie w Koszalinie, w escape roomie. I tutaj też chyba, tak jak w przypadku prezydenta, trochę taka niewinna, trochę taka bezsensowna śmierć. Jak to odbierać? Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić albo, nie wiem, coś powiedzieć tym, którzy może mocno przeżywają ten czas? Czy to się tak jakoś wyrazić da słowami, czy dla osób wierzących, takich jak wy, to może być jakiś sposób możliwe do, do przeżycia, co Pan Bóg na to? To są takie trudne pytania, które pewnie niektórym ludziom chodzą po głowach. A wy jak to odbieracie?
Na pewno jest dużo komentarzy w internecie na ten temat i tutaj trzeba na pewno uważać, komentując to, i nawet Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy zaapelował, żeby nie ulegać emocjom i nie wypisywać jakichś niektórych, no, takich pod wpływem emocji komentarzy. To na pewno trzeba pamiętać.
No, na pewno nie wolno oceniać takich sytuacji, bo są trudne. A cóż, my jako katolicy wierzymy na pewno w życie wieczne i że te osoby po prostu spotkają się z Bogiem. Już spotkały się być może z Bogiem.
Mm-hmm. I tak jak Łukasz jeszcze powiedziałeś, że może bezsensowna śmierć, ale tak my jako osoby wierzące, to wydaje mi się, że musimy patrzeć na to też z dwóch stron, bo wydaje mi się, że dla Boga to nie ma czegoś takiego jak bezsensowna śmierć kogoś, tylko On ma plan dla nas wszystkich i myślę, że nawet jak jest jakaś wielka tragedia, to można to zawsze jakoś...
Różne wnioski można
różne
z tego
wnioski
wyciągać.
Po prostu wyciągać,
nie? A Polacy, a społeczność, jak do tego podchodzi? Jak obserwujecie media, jak obserwujecie też ludzi komentujących wokół was te sprawy? Czy to jest coś, co pokazuje jakieś w Polakach zachowania? Jak to obserwujecie? Ty zapowiedziałaś o solidarności, łączeniu się. Jak to widzicie, obserwujecie? Na czym to polega, ta solidarność?
To chyba często przy wielu tragediach jakiś wychodzi taka właśnie solidarność, czy światowych, czy szczególnie narodowych, gdzie ludzie potrafią nagle się zjednoczyć i mimo takiej fali, jakie są komentarze w internetach, jakie są też w mediach, to ludzie pokazują ludzie...
Taką bezstronność trochę, tak?
Tak, właśnie. Bezstronność swoją wobec człowieka, któremu coś się wydarzyło, wobec całej sytuacji, i potrafią się złączyć, potrafią wspólnie pisać, wspólnie się modlić, wspólnie widzimy, że dużo zniczy też kładą, przychodzą, opłakują razem. No, jest to coś, co i łączy, i dzieli.
A jest tak, że zdarzają się to, co chyba Ola wspomniała, żeby nie wkładać w emocji, bo jednak mamy tu do czynienia, o ile w Koszalinie mieliśmy do czynienia z osobami młodymi, niewinnymi, no nieznanymi szerzej, i też to było kilka osób jednocześnie, co powodowało większy ból u rodzin i u osób, które znały, cała szkoła przecież te dziewczyny znała, zarówno dzieci, jak i pedagodzy. Natomiast tu mamy sytuację też taką, że to jest osoba publiczna, zaangażowana w życie również i polityczne. Świeżo po kampanii wyborczej zdarzają się też komentarze, nawet wręcz polityczne, sugerujące jakieś tutaj, no właśnie, sugerujące to, że może to nie być taka typowo bezsensowna śmierć, jakieś podteksty. Czy wy też macie jakieś takie wnioski po tym, co czytacie, co widzicie, co obserwujecie? Czy dla was to jest po prostu coś, nad czym trzeba troszeczkę przejść z pewnego rodzaju dozą dystansu?
Wszystko to się wydarzyło na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, na finale. Ludzie tam cieszyli się i świętowali tak naprawdę kolejny rok zbiórki pieniędzy i nagle na oczach wszystkich, kiedy widać, że pełno filmików, ludzie to nagrywali.
Jeszcze podczas tak. Światełka do nieba.
I nie wiedzieli, że nagrywają tragedię w pewnym sensie, bo to też było widać na tych filmach, że byli zdezorientowani, co się dzieje.
Ile jest ludzi, tyle jest komentarzy na ten temat. Każdy ma prawo jakoś subiektywnie ocenić tą sytuację, ale nie uważam, żeby każdy powinien wypowiadać się w ten sposób, bo jak przejrzałam wczoraj komentarze, to no dokładnie tak jak powiedziałam, ile ludzi, tyle komentarzy. Każdy ma swoje wnioski, każdy coś komentuje, ale może warto zachować dystans wobec takich sytuacji.
Zwłaszcza, że nie wiemy wszystkiego jeszcze, więc tak opowiadanie o tym na gorąco to więcej, myślę, szkodzi niż tutaj jakiś
dobrych owoców. No to są właśnie emocje często.
Co w takim razie wy, jako młodzi ludzie, co w ogóle Polacy mogliby, co warto, żeby zrobili może jeszcze, żeby ta tragedia właśnie nie przyniosła tylko tych negatywnych owoców, tego podziału kolejnego, który może się tworzyć poprzez emocje. Jest coś takiego, co można zrobić?
No na pewno pięknie, że dzisiaj ludzie się jednoczą w tych wszystkich marszach przeciwko nienawiści, no bo tutaj widać, że wokół tego też krąży ten temat. I w Zielonej Górze tutaj słyszałam, że rozpoczął się marsz.
Na pewno msze organizowane za duszę tych wszystkich, tych zmarłych i prezydenta i dziewczyn. Właśnie wspólne spotkania.
No tak, to chyba jedyne rzeczy, które możemy zrobić teraz, modlitwa, wspomnienie i też pamięć o tych osobach, które odeszły. Tym elementem może takiej trochę nostalgii, zadumy zakończmy ten wątek i też pamiętajmy my również o tym, by no nie zapominać o właśnie może i nawet czy wspomnieniu, czy jakiejś pamięci modlitewnej za te osoby, które odeszły w ostatnim czasie. A teraz zróbmy odrobinę przerwy na muzykę.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
A w strefie młodych dzisiaj wracamy do naszych gości. Są z nami Aleksandra, Emil i Zuza z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Rozmawiamy dzisiaj o temacie trudnym, który dotyczył właśnie śmierci, która wydaje nam się może taka niezrozumiała, bezsensowna prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, ale też rozmawiamy o tym, co was, młodych ludzi, ostatnio dotyczy, nurtuje, i też o zaangażowaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. A jednym z tych zaangażowań, z tego, czym zajmuje się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, to też przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, do tego, żeby angażowali się w życie rodzinne, do tego również, by przygotowywali się do założenia rodziny, do wstąpienia w związek małżeński. I wy, jako młodzi ludzie, również przygotowujecie i czy chcecie też zwrócić uwagę na to innym młodym ludziom, że warto do tej ważnej decyzji w swoim życiu się przygotować. Jednym z takich inicjatyw jest chociażby właśnie msza o dobrą żonę i dobrego męża. I teraz pytanie do was, czy to jest taki moment, kiedy wy chcecie ze sobą ludzi zeswatać? Może to jest jakiś element matrymonialnego spotkania? Msza święta o dobrego męża, o dobrą żonę. Co to w ogóle za inicjatywa i dlaczego takie rzeczy u was są realizowane?
No to głównie z kołem akademickim przy Uniwersytecie Zielonogórskim KSM-u to właśnie wymyśliliśmy coś takiego, żeby i z zarządem oczywiście Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, żeby mieć takie pole, żeby ci młodzi mogli i się pomodlić o tego męża, o tą żonę, ale także żeby mogli się spotkać i już takie pierwsze spotkanie najpierw na mszy świętej, a później w salce już się odbyło. Już mogły się osoby, które tam były, zapoznać, a wcześniej na mszy świętej mogliśmy wysłuchać specjalnej homilii, a także potem świadectwa małżeństwa, które właśnie jest katolickim małżeństwem, można to tak powiedzieć, ponieważ poznali się na Lednicy, czyli na takim wyjeździe katolickim, który jest no, dość znany w Polsce, można by powiedzieć, bo taki największy zjazd młodzieży katolickiej w Polsce. I tam opowiedzieli swoją historię, może nie będę tutaj mówić. I właśnie tak potoczyło się to nasze pierwsze spotkanie.
Mm-hmm. Dobrze, a jaki cel chcecie osiągnąć tym spotkaniem? Ta msza święta o dobrego męża, o dobrą żonę. Po co modlić się o dobrego męża, o dobrą żonę Generalnie raczej rzadko się o tym słyszy, że ktoś nie mając, może nawet jeszcze nie znając partnera, nie mając chłopaka, dziewczyny, już modli się o to, żeby mieć dobrego męża lub dobrą żonę.
No to właśnie jest ten powód, że ludzie już wiedzą, że to nie jest takie proste znaleźć kogoś, kto akurat będzie odpowiadał, więc na pewno chcą pokładać w Bogu ufność i szczególnie te osoby katolickie i powierzyć Bogu tę swoją młodość i przyszłość tak naprawdę razem z dziewczyną albo chłopakiem, żeby potem wstąpić w związek małżeński.
Który, jak wiemy, trwa do końca życia, tak się przysięga przed Bogiem, że dopóki śmierci nie rozłączy, więc warto znaleźć osobę taką, z którą do tego końca życia będziemy w stanie wytrwać w trudach, ale i w dobrych chwilach, prawda?
Po prostu dobrą osobę.
No ja nie wspomniałem, że mamy właśnie małżeństwo u nas w studio, bo Emil i Zuza już wstąpili w związek małżeński, mimo że są młodymi osobami i są młodym małżeństwem jeszcze, ale dziś nie przedstawiłem jeszcze czwartego gościa w naszym studio, które przyszło razem z Zuzą. To jak możemy zdradzić, to będzie dziewczynka?
Tak, córeczka.
Córeczka ma na imię?
Będzie. Ida.
Ida. Czyli mamy dzisiaj czworo gości. Ja oczywiście, to oczywiście moje niedopatrzenie, ale oczywiście już prostujemy, tak. Natomiast Ida jeszcze nam nie powie, chyba że ustami mamy, jak jej tam w brzuszku. No dobrze, to w takim razie was dopytam jeszcze troszkę w tym kontekście, bo kolejna msza już 20 stycznia o dobrą żonę i o dobrego męża. Rozumiem, że jedna msza nie wystarcza. Trzeba się modlić dłużej. O dobrego męża i dobrą żonę, czy to trochę wystarczy? O czym mówicie na tych spotkaniach? O czym była mowa w czasie homilii właśnie, jeśli chodzi, bo co, spotkaliście się na mszy, pomodliście się, czy też było coś więcej można było usłyszeć, że warto się modlić, czy generalnie może to nie jest dobry pomysł?
Było świadectwo tej pary, która właśnie poznała się na Lednicy i ksiądz wygłosił homilię okolicznościową, czyli właśnie na temat miłości.
Mhm. Była chyba też historia takiej dziewczyny, która właśnie modliła się o swojego męża. Jak to się skończyło? Czy udało się znaleźć wybranka? Było to możliwe?
Tak.
Aha. Czyli jest to skuteczna forma poszukiwania, rozumiem. Was zapytam w takim razie jeszcze o to, może też Emila i też Zuzę. Wy poznaliście się gdzie? Bo zdradzimy, że Ola też ma już swoją sympatię, ale dziś Grzegorz nie mógł do nas dotrzeć, więc na razie skupmy się na Emilii.
Pozdrawiamy go oczywiście.
Pozdrawiamy Grzegorza. Gdzie wyście się poznali? To możecie tak opowiedzieć nam trochę o tym.
To był wyjazd wakacyjny, dokładnie Oaza. Rekolekcje w górach w Tylmanowej.
Mhm. To jest przestrzeń. No właśnie, czyli poznaliście się we wspólnocie. Tak jak wspomniała Ola o tutaj małżeństwie, które poznało się na Leśnicy na Wydziale Katolickim. No to drugie pytanie w takim razie. Poznanie się i spotkanie osoby o takiej, nie wiem, wspólnych poglądach. Czy to jest dobry sposób na to, żeby zawierać nowe znajomości, przyjaźnie, sympatie?
To na pewno, dla mnie to był na pewno bardzo dobry sposób. Ja poznałam Emila mając 15 lat wtedy i teraz z tej perspektywy dziwię się, że już wtedy miałam tak ukierunkowane w głowie poglądy, że chciałabym, żeby moim chłopakiem w ten czas była osoba właśnie z jakiej, no ze wspólnoty najlepiej, związana z kościołem. Już miałam takie wartości w głowie, już pod tym kątem patrzyłam i faktycznie wtedy się spotkaliśmy, poznaliśmy. To już było 9 lat temu.
A jak tak spojrzycie z perspektywy, to no właśnie, to miało znaczenie, że macie wspólne wartości, wyznawaną wiarę?
Tak, miało.
To była, wydaje mi się, nawet podstawa tego wszystkiego, tak naprawdę. Mm-hmm.
Tak, no, mogłabym nawet odnieść to do jakichś poprzedniejszych związków, gdzie partnerzy, czy tam chłopacy nie byli związani z kościołem, no i wiem, jak to wyglądało, a mam porównanie, jak wygląda to z Emilem, tak.
No. Dobrze, a to jest też tak, że wy, jak gdyby, to nie jest tak, że zostaliście parą i zrezygnowaliście ze wszystkiego, tylko ta miłość była ważna, bo też rozmawiamy o Azie, ale też jesteście w KSM-ie. Czy takie bycie ze sobą, takie poznawanie się poprzez bycie zaangażowanym w różne sprawy, to pomaga, przeszkadza? Macie mniej czasu dla siebie, czy to próbujecie jakoś łączyć? Jak
no
to
w naszym przypadku to na pewno pomagało, dlatego że nas dzieliła odległość Gorzów-Zielona Góra.
Potem Zielona Poznań.
Tak, Zielona Góra Poznań później, więc z początku wiele razy spotykaliśmy się właśnie podczas różnych spotkań jednak związanych z kościołem, z wydarzeniami kościoła, a to w Świebodzinie, a to gdzieś w Rokitnie, w Paradyżu, Lednica. Na różnych rekolekcjach innych. Różnych właśnie związanych z oazą wyjazdów się spotykaliśmy. No więc akurat to nas łączyło. No ale poza tym też rozmawiając na różne tematy, często były to tematy wiary, tematy Boga. Również mieliśmy modlitwy nie za o dobrego męża. Jakoś, nie wiem, w związku się tak będąc nie modliliśmy, ale modliliśmy się o...
Dobrą dziewczynę, dobrego chłopaka.
Nie o dobrego, tylko...
Nie pamiętamy nazwy modlitwy,
Po prostu
ale...
za chłopaka tak, i za dziewczynę. Tak. Coś, no, takie coś modlitwy takiego. Odmawialiśmy wtedy właśnie. Bo to też było i tak dla nas ważne.
No właśnie, a dlaczego to dla was jest takie istotne, żeby ta osoba, która będzie wybrankiem, wybranką, jeszcze może tego nie wiedzieliście, no bo dla nastolatków decyzje życiowe takie ważne, bo niektóre decyzje życiowe, a małżeństwo jest taką, to są jedne z najważniejszych w życiu. Podejmowaliście takie tego typu czy modlitwę, czy nawet takie wyzwanie, żeby być ze sobą i właśnie przeżywać swoją wiarę wspólnie. Dlaczego to było dla was ważne?
Wierzymy w moc modlitwy i po prostu...
Po prostu, no jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc to jest dla nas najważniejsza sprawa tak naprawdę.
Tak, istotne, no i w tym całym poznawaniu się ze sobą ważne, żeby partner był odpowiedzialny, żeby był... No każdy człowiek ma pewne wartości i chciałby, żeby osoba, która ma dzielić z nim całe życie, również takie wartości jakieś miała...
Zbliżone po prostu, no, albo najlepiej takie same.
Dobrze, to zostawmy jeszcze na chwilę ten temat i naszych gości, bo w kolejnej części naszej audycji chciałbym z wami porozmawiać o przygotowaniu się w ogóle do małżeństwa i do właśnie zakładania rodziny. Emil z Zuzą już pierwsze takie sytuacje macie za sobą. Aleksandra, pewnie przed tobą jeszcze wiele takich spraw związanych z przygotowaniem. Bo istnieje też coś takiego jak chociażby narzeczeństwo, czy istnieje coś takiego jak przygotowanie, kursy przedmałżeńskie. No i o tym może chwilę was zahaczę, ale to oczywiście już po przerwie, bo teraz zapraszam do wysłuchania muzyki.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
A my w studio dzisiaj rozmawiamy z młodzieżą o tym, jak też przygotowywać się do ważnych decyzji w życiu, jakim jest właśnie znajdowanie sobie dobrego męża i dobrej żony, bo o tych tematach, takie tematy podejmuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, organizując mszę o dobrego męża i dobrą żonę. No a was, młodzi, chciałem właśnie o te sprawy wypytać. Wiemy już, dlaczego to robicie. Wiemy już, że chcecie też innych młodych zachęcać do tego, aby poświęcili czas na to, żeby zastanowić się dobrze, może też przepatrzeć, przemyśleć, jaki powinien być ten dobry mąż, jaka powinna być ta dobra żona. Ale też poprosić wyższe osoby, w waszym przypadku Pana Boga, o to, żeby może i On wam dopomógł znaleźć taką osobę. No i w przypadku Emila i Zuzy zdarzyło się tak, że znaleźli właśnie we wspólnocie tą osobę, która, z którą chcą dzielić teraz całe życie, bo już zawarli związek małżeński. Mamy też Aleksandrę w studio, która też swoją sympatię obecną znalazła na pielgrzymce, dobrze mówię?
Tak, to było na pielgrzymce z Zielonej Góry na Jasną Górę. Piesza pielgrzymka do Częstochowy, która się odbywa co roku 12 sierpnia, choć właśnie w moim przypadku, gdzie poznałam chłopaka, który jest z Krosnoodrzańskiego, to ich pielgrzymka zaczyna się 1 sierpnia.
A ile razy ty już na pielgrzymki chodziłaś w swoim życiu? To która twoja pielgrzymka, pamiętasz?
Teraz byłam już na 7 pielgrzymce. A z Grześkiem poznaliśmy się, jak byłam na 6 pielgrzymce. I no, można powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa historia. Może to na inną jakąś audycję, ale po prostu no, Grzesiek też chodził na pielgrzymki, ja też. I akurat w tym roku, co się poznaliśmy, to akurat nasze grupy się połączyły. Co raczej nie jest takie oczywiste, żeby Grupa Zielona połączyła się z grupą z Krosnoodrzańskiego.
Tym razem tak było. A następna pielgrzymka już była razem? Poszliście we dwoje? Czy mogliście razem pójść? Urlopy się udało tak wziąć?
A ja akurat miałam, można powiedzieć, wakacje, bo ja skończyłam studia w tym czasie i też byłam na innym wyjeździe, więc ja dołączyłam do pielgrzymki i nie szliśmy w tych samych grupach, jeśli ktoś by chciał wiedzieć, bo ja jestem z Grupy Zielonej, tutaj z parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, a Grzesiek z Krosnoodrzańskiego, Grupa Biało-Żółta.
Czyli chyba tak miało być, że spotkaliście się i potem spotkaliście się chyba na finale już w Częstochowie. Jak doszły obie pielgrzymki, czy też minęliście się ze sobą wtedy, w tym roku na pielgrzymce?
A w tym roku, no to ja tylko dołączyłam, można powiedzieć, na pielgrzymkę.
Okej. Dobrze. To jest też tak, że do małżeństwa też wy, jako młodzi ludzie, tu zwracam się tym razem do Emila i Zuzy, przygotowywaliście się, bo z tego co wiem, wasza droga z racji na te odległości i też studia była dość długa przed ślubem. No, a wasze przygotowanie, wkładaliście w to określony wysiłek? Przygotowywaliście się do tego kroku decydującego o ważnych sprawach?
Na pewno było więcej modlitwy od czasu rozpoczęcia narzeczeństwa, tego okresu przed ślubem.
Wspólnej, czy tak na odległości
nawet
osobnej?
Może, znaczy nie, bo nawet jak mieliśmy na odległość, to modlitwa i tak zawsze była wspólna.
Takie w sumie różne etapy w tym, bo tak. Często umawialiśmy się na wspólną modlitwę, udawało się to tam powiedzmy wiele miesięcy, później jednak osobno trochę, no to różnie akurat, ale w sumie często się umawialiśmy faktycznie, wieczorami szczególnie na jakąś wspólną modlitwę. No, co do narzeczeństwa, faktycznie 3 lata byliśmy narzeczeństwem do czasu ślubu. No właśnie z powodu trochę odległości to też tak wynikło. Później dopiero przez około 2 lata, raczej 1,5 roku już mieszkaliśmy w jednym mieście i mogliśmy myśleć o sprawach ślubu bardziej przyziemnie.
A jakbyście mieli komuś powiedzieć, polecić, to modlitwa to jest dobry pomysł na wspólne przygotowanie się do małżeństwa? Co jeszcze jest...
Najlepszy.
Najlepszy. Czy żeby też poznać tą drugą osobę, no bo wiadomo, modlicie się razem, ale chyba też razem robicie inne rzeczy. Na co warto postawić, żeby poznać drugą osobę? W co warto się angażować? Co warto razem robić? Żeby to nie było tak, że po ślubie się okazuje, jak już zamieszkujemy razem, że nagle coś, czego nie widzieliśmy, coś, co nam może przeszkadzać, się okazuje tak na już i na teraz.
No to
i
więc
nas zaskakuje.
Właśnie dlatego warto wcześniej się poznawać, nie podejmować zbyt pochopnych decyzji co do takiego czegoś jak małżeństwo, co trwa, tak jak mówiliśmy, całe życie. Warto odkrywać własne pasje, własne zainteresowania. Odkąd ja też przeprowadziłam się do Zielonej Góry, to znaleźliśmy sobie właśnie tutaj wspólnotę KSM-u, żeby jeszcze spajać nie tylko modlitwą nasz związek, ale też jakąś wspólnotą. Ale wiadomo, różne formy rozrywki wspólne, wyjścia.
Też wyjazdy rozumiem, tak? Bo to, co opowiadaliście, że właściwie spotykaliście się najczęściej przy okazji wyjazdów. Tak. I takich rekolekcyjnych katolickich w tym przypadku.
No, wcześniej szczególnie. Tak, tak. Tutaj też troszkę, ale tu już było nam łatwiej po prostu spotykać
więcej
się jednak
czasu.
Często, no. Nie tylko na wyjazdach.
Aleksandru, ty jeszcze tutaj w przerwie wspominałaś o inicjatywie debat walentynkowych, które organizujecie. Nie wiem, czy zdążymy, bo dziś 14 stycznia, za miesiąc walentynki właściwie dokładnie, więc może jeżeli nie zdążymy ich zapowiedzieć, to może zróbmy to teraz, bo nasz program dobiega końca, a wiem, że chcieliście jeszcze o tym wspomnieć.
Tak, co roku udaje nam się zorganizować coś takiego jak debata walentynkowa. Co prawda w tamtym roku była ona połączona tak naprawdę z Dniem Kobiet. Bardzo ciekawy temat, który na pewno zainteresował młodych ludzi, ponieważ nazywał się Kobieta Idealna. Jak ją być, jak ją znaleźć? No, bardzo to jest ciekawe pytanie na te czasy, można powiedzieć, bo i dla mężczyzn to było pytanie, i dla kobiet, a tak naprawdę dla młodzieży, ponieważ przyszło na tę debatę młodzież gimnazjalna, licealna, a także studenci. W tym roku również planujemy, zobaczymy jak, teraz są ferie, wiadomo, więc dopiero później będziemy planować takie rzeczy. Ale zapraszamy już dzisiaj.
I debaty odbywają się gdzie corocznie? Na Uniwersytecie
Zielonogórskim.
A zapraszali młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży za dzisiejszą audycję. Bardzo serdecznie wam dziękuję, bo dziś te tematy dotyczące spraw narzeczeństwa, spraw relacji damsko-męskich, ale też inicjatyw, które organizujecie dotyczących właśnie modlitwy o dobrego męża, o dobrą żonę, zajmowały nasz czas. Moim państwa gośćmi byli Aleksandra Ferenc z Zielonej Góry, z oddziału Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Pozdrawiam serdecznie.
Oraz Emil i Zuza, przepraszam, już nowe nazwisko Zuza ma, Emil i Zuza Kolouszek. To są młodzi ludzie, którzy są, Emil jest z Zielonej Góry, Zuza już obecnie też, ale pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Również ten sam oddział przy parafii Najświętszego Zbawiciela, ale też oaza. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą audycję.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.